Jako organizator, teraz porozmawiajmy o tym, jak się przygotowuje taką wyprawę i kto może pojechać do Czarnobyla, każdy z nas?
Do Czarnobyla może pojechać praktycznie każdy, o ile ma ważny paszport i minimum 18 lat, bo dzieci tam nie są wpuszczane i to w zasadzie tyle. Ja jako organizator zwracam też uwagę na to, kto, jakim jest człowiekiem, bo jeśli widzę albo słyszę, że ktoś ma jakieś dziwne zamiary, bo jednak czasami ludzie sobie wymyślają różne dziwne projekty, sztukę czasami tak zwaną, która wprowadza nieraz więcej wandalizmu niż sztuki, no to staram się wtedy takich ludzi po prostu zniechęcać, licząc na to, że albo nie pojadą, albo pojadą z kimś innym. Natomiast tak jeśli człowiek jest odpowiedzialny, no to tak jak mówię, musi mieć jedynie paszport, wiek i pieniądze tak naprawdę.
Chciałbym zapytać o teraz te kultowe miejsca, które są znane. Widzimy je na YouTubie, widzimy je na zdjęciach, czyli między innymi ten diabelski młyn, który miał być uruchomiony podobno 1 maja z okazji święta robotniczego. No i nie został uruchomiony, no bo 26 wydarzyła się poważna katastrofa. Chciałeś być w tym miejscu, Patryku, zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, nie tylko od tej strony, że ktoś zrobił zdjęcie, ktoś zrobił film, tylko być tam po prostu na miejscu?
Chciałem i byłem, a oprócz fanów serialu to jest też kuszące dla fanów gry Call of Duty, bo w tym miejscu odbywała się jedna z misji tej gry, więc faceci w moim wieku pewnie doskonale znają to też stamtąd. Odwiedziłem ten słynny basen, odwiedziłem diabelski młyn i Krystian też chyba sprostuje, bo zdaje się, że ten młyn był ostatecznie uruchomiony. Może nie wtedy z tej okazji 1 maja, ale gdzieś tam testowo jeszcze przed oficjalnym otwarciem działał. Byłem też w szpitalu bardzo charakterystycznym, w kilku szkołach, no i przy chwytaku, czyli tym urządzeniu, które zbierało gruz z stopniejącego reaktora. No i dla mnie takim najbardziej ważnym miejscem, które chciałem odwiedzić, to właśnie mieszkanie Swietłany Szynkarenko. Nie podam adresu, żeby turystyka tam też nie wzrosła, ale piękne miejsce, które też zamierzam jeszcze odwiedzić.
To jak to było z tym diabelskim młynem? On był uruchomiony wcześniej?
Był uruchomiony, ale to była jedynie jazda testowa, takie oficjalne uruchomienie, sprzedaż biletów faktycznie była planowana na 1 maja.
Nakręciły się dwa filmy dotyczące osób, które mieszkają w zonie, które nie chciały wyjechać albo zostały wysiedlone siłowo, bo powiedzmy sobie szczerze, był taki rozkaz jeszcze wtedy w Moskwie, który zapadł. Tutaj też przy okazji serialu HBO poznajemy Szczerbinę, który niejako przechodzi taką ewolucję od takiego faceta, który w polityce jest bardzo ważny, nie przyjmuje argumentów. Dopiero później, gdy się zmierza z tym, co zobaczył na miejscu i gdy słyszy podpowiedzi między innymi profesora, to zaczyna się zmieniać. Zapytam o tych bohaterów tamtych dni, czyli między innymi Szczerbina. On faktycznie był taki mocno zaangażowany w to, co robił i też w samego profesora, który później właśnie aparat ten radziecki zniszczył?
Znaczy ja powiem może tak, staram się nie wchodzić w takie historie, kto jaki był, co powiedział i tak dalej, bo przyzwyczaiłem się już do tego, nawet w Czarnobylu, tam próbując pozyskać jakieś informacje, że coś źródło to inne informacje po prostu. Więc podejrzewam, że jeśli chodzi akurat o postacie, to jaką może ewolucję przechodziły, co mówiły, to jest akurat już kwestia bardziej gry aktorskiej niż sprawy historycznej. Bo tak naprawdę no, trudno po tylu latach coś dokładnego wiedzieć. Każdy ma inne wspomnienia i jak ktoś już nie żyje, to też o tym człowieku zupełnie inaczej się mówi niż o tych żyjących.
Natomiast jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy tam zostali, oni wracając na przykład do tych swoich miejsc, do których jeździsz, do tych 30 w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, oni zostali w tym momencie, gdy była ta ewakuacja stamtąd siłą usunięci i chcieli wyjechać, czy też jest taka grupa, która jednak została, nie poddała się tej opresji władz radzieckich?
Nie, nie było takich przypadków. Jeśli ktoś bardzo nie chciał stamtąd wyjechać, to po prostu był zabierany siłą. Podobno były takie pojedyncze przypadki, ale generalnie wszystko odbywało się raczej spokojnie. Jeśli chodzi o miasto Prypeć, no to jak wiemy, ono zostało ewakuowane, 50 tysięcy ludzi ewakuowano w ciągu 3 godzin zaledwie. Tam ileś osób, czy kilkanaście próbowało się chować, ale ich milicja przeszukiwała teren i wyłapywała. Natomiast jeśli chodzi o wioski, no to je ewakuowano dopiero później. Wiele z nich dopiero 2 tygodnie, 3 tygodnie później. No i tam po prostu mieli już wcześniej informacje, że na przykład za tydzień wyjeżdżacie. Ciekawa była rozmowa na ten temat z jedną babuszką, z którą rozmawiałem wielokrotnie zresztą. Ona powiedziała, że dostali informację tydzień wcześniej właśnie, że będzie ewakuacja, przyjechała milicja, powiedzieli im. No i co się działo przez ten tydzień? Zupełnie nic. Życie wioski trwało normalnie. Oni wiedzieli, że mieli wprost informację, że nie wyjeżdżają na 3 dni, tylko raczej na długo, bardzo długo. Jak ona twierdziła, raczej zdawali sobie sprawę z tego, że mogą tam nie wrócić, a mimo to do ostatniego dnia siali w polach, oporządzali wszystko. Normalne życie trwało do ostatniego momentu.